W naszym programie Czas na Wiadomości. Zapraszamy.
Na moją formację duchową mieli wpływ sługa Boży prymas Stefan Wyszyński oraz ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Żywię do nich ludzką i nadprzyrodzoną cześć, napisał w swoim testamencie ksiądz kardynał Józef Glemb.
W warszawskiej archikatedrze sprawowana była uroczysta msza święta pogrzebowa za zmarłego prymasa seniora. Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk. Prymas Polski zwrócił uwagę, że niełatwe było życie i wymagająca była posługa prymasowska świętej pamięci księdza kardynała Józefa Glempa.
Został następcą wielkiego prymasa tysiąclecia, gdy w rzymskim szpitalu ważyły się losy ciężko rannego zamachu Jana Pawła II. Musiał się zmierzyć ze złem stanu wojennego, przeprowadzić Kościół przez niełatwe czasy transformacji ustrojowej, a potem nawet za cenę niezrozumienia i odrzucenia odważnie nazwał dobro dobrym, a zło złem.
W pogrzebie uczestniczyło 110 księży kardynałów i biskupów, tysiące wiernych, przyjaciele, a także rodzina.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przypomniał, że zmarły ksiądz kardynał przez 23 lata przewodził episkopatowi. Ksiądz arcybiskup dodał, że ksiądz kardynał Józef Glemb sprawdzał się w tej misji nieustannie.
Biskupi wiedzieli, kim był dla nas. Wiedzieliśmy i wiemy, kim był dla Kościoła w Polsce. Wiemy, że przez swoją spokojną posługę był potrzebny także naszej ojczyźnie. Dziękujemy dziś Panu Bogu, że pozwolił przede wszystkim nam, biskupom, spotkać tego ofiarnego swego sługę i że przez tak wiele lat, aż do końca, pozwalał nam cieszyć się jego obecnością, radami i przykładem pięknego kapłańskiego życia.
Ksiądz prymas wykazał się wielkim opanowaniem i mądrością w obliczu skrajnych podziałów politycznych. Łagodził wewnętrzne napięcia z wielką roztropnością, mówił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
W trudnych czasach transformacji ustrojowej dochował wierności Bogu i Kościołowi oraz wielkim sprawom ojczyzny, wiernej chrześcijańskim wartościom. Kontynuował tradycję prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, umacniając wiarę i ducha narodowego, wspierany przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Ojciec Święty Benedykt XVI skierował okolicznościowy telegram. Dokument odczytał ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.
Osobiście bardzo ceniłem jego szczerą dobroć, prostotę, otwartość i serdeczne oddanie sprawie Kościoła w Polsce i na świecie. Takim pozostanie w mojej pamięci i modlitwie. Niech Pan przyjmie go do swojej chwały. Watykan 24 stycznia 2013 roku, Benedykt XVI, papież.
Prymas Polski spoczął w krypcie arcybiskupów warszawskich.
A transmisję mszy świętej pogrzebowej przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Jeszcze tej zimy polski parlament ratyfikuje pakt fiskalny, zapowiedział w Paryżu premier Donald Tusk na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Francji François Hollande'em.
Szef rządów przekonywał, że pakt fiskalny pozwala państwom, takim jak Polska, czuć się pełnoprawnymi członkami wspólnoty.
Przypomnijmy, Sejm miał zająć się rządowym projektem ustawy o ratyfikacji paktu fiskalnego w styczniu. Jednak na wniosek rządu Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów zdecydowały, że będzie on rozpatrywany na specjalnie zwołanym jednodniowym posiedzeniu w lutym, po planowanym na luty szczycie budżetowym Unii Europejskiej.
W grudniu sejmowe komisje spraw zagranicznych do spraw Unii Europejskiej i finansów publicznych opowiedziały się za ratyfikacją paktu fiskalnego. Przeciwko byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski.
Pakt fiskalny wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, zwłaszcza w 17 państwach Eurolandu. Ustanawia on nowe, bardziej automatyczne sankcje za łamanie dyscypliny, w tym nowej reguły wydatkowej. Traktat wchodzi w życie w tym roku. Polskę będzie obowiązywał dopiero wtedy, gdy przyjmiemy unijną walutę.
Premier Donald Tusk wykorzystuje pakt fiskalny do rozgrywania do jakichś swoich europejskich interesów. akcentuje poseł Małgorzata Sadurska, członek Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Pakt fiskalny jest to dokument bardzo negatywny dla Polski, zakładający zgodę na ingerencję zarówno Unii Europejskiej, jak i również państw członkowskich w kształtowaniu, w kreowaniu polskiego budżetu, co jest zastrzeżone wyłącznie w Konstytucji dla Polski. A całe te zabiegi z paktem fiskalnym, to co obserwujemy od kilku miesięcy, nagle w grudniu bardzo szybkie posiedzenie komisji przed samymi świętami, która miała na celu pozytywnie zaopiniować pakt fiskalny, oczywiście głosami Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego głównie zostało to przyjęte. Później w styczniu na pierwszym posiedzeniu Sejmu zdjęcie tego paktu fiskalnego z porządku obrad Sejmu i zapowiedź premiera Tuska, no to pokazuje jedno, że toczy się jakaś gra. Premier Tusk wykorzystuje ten pakt fiskalny do ugrywania, tylko pytanie czego dla Polski. My jako Prawo i Sprawiedliwość stoimy na stanowisku, że paktu fiskalnego w takiej formule, jaka została zaproponowana, nie możemy przyjąć. My uważamy, że polski budżet powinien być kreowany, powinien być tworzony przez polski rząd i polski parlament i w tym zakresie żadne instytucje unijne nie mogą ingerować.
Po raz kolejny świat usłyszał kłamliwą teorię dotyczącą przyczyn katastrofy smoleńskiej. Tym razem za sprawą światowej premiery filmu National Geographic Katastrofy w przestworzach, śmierć prezydenta.
Film opiera się na raporcie MAK i ustaleniach komisji Jerzego Millera. Przedstawiona została w nim przede wszystkim wersja o winie pilotów i naciskach na nich. Ustalenie ekspertów parlamentarnego zespołu wrzucono do worka teorii spiskowych bez przedstawienia naukowych teorii. Zabrakło także m.in. informacji o niszczeniu przez Rosjan wraku samolotu będącego dowodem w sprawie oraz ustaleń prokuratury.
Film przez swoją naiwność, uproszczenie i przyjęcie w sposób bezkrytyczny jednej wersji zdarzeń obnażył jej absurdalność i nierzetelność i to jak gromadzone były materiały w ramach komisji MAK Jerzego Millera, mówi mecenas Bartosz Kownacki.
Pełnomocnik części rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej zauważa, że film koncentruje się na kwestii czarnych skrzynek i to one odpowiadają na wszystkie pytania.
Scenarzyści tego filmu w ogóle nie zadają sobie pytania, dlaczego nie zbadano miejsca zdarzenia, dlaczego nie zbadano fragmentów wraku, dlaczego ten wrak, przecież wszyscy widzieliśmy, później został w taki, a nie inny sposób potraktowany. A przecież w wielu tego rodzaju publikacjach tej stacji, jak również innych stacji telewizyjnych, kładzie się duży nacisk właśnie na ogląd miejsca zdarzenia, na to, jakie są fragmenty wraku zabezpieczone, na rekonstrukcję samolotu. Tu te wszystkie fragmenty pomylono.
Film milczy o tym, że prokuratura podważyła teorię raportów MAK i Komisji Millera obecności generała Błasika w kokpicie samolotu, wykazuje mecenas. Kolejnym nadużyciem, jak dodaje, jest lansowanie jako głównej przyczyny katastrofy tezy o presji pośredniej towarzyszącej pilotom.
Wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej, poseł Stanisław Piotrowicz, mówi wprost. Film miał charakter propagandowy.
Głównymi narratorami tego filmu był pan Maciej Lasek, pan Jerzy Miller i znany głównego nurtu dziennikarz Gebert. To pokazało wszystkim dobitnie, z czyjej inicjatywy ten film powstał i kto narzucił całą narrację. Można powiedzieć, że ta narracja była bardzo spłycona. Mimo już oczywistości, że był to lot wojskowy, lot państwowy, w tym filmie nie zawahano się w dalszym ciągu utrzymywać, że był to lot cywilny.
To, że w świat poszła kłamliwa wersja wydarzeń przesądzająca o winie polskich pilotów, a także przekaz o rzekomo dobrej współpracy polsko-rosyjskiej przy śledztwie, pokazuje, jak dużo błędów popełnił polski rząd na samym początku, mówi mecenas Bartosz Kownacki.
Puszczenie takiego przekazu w świat i odkłamanie tej wersji będzie bardzo trudne. Pokazuje, że te błędy, które strona polska popełniła, oddając wszystko praktycznie w ręce rosyjskie, skutkują dzisiaj tym, że cały świat z nas się śmieje, cały świat będzie śmiał się z polskich pilotów i to jeszcze bardziej pokazuje, że konieczne jest podjęcie działań, które będą zmierzały do powołania jakiejś formuły komisji międzynarodowej z udziałem niezależnych ekspertów, tak żeby w świat poszedł jasny przekaz, że te wersje są wersjami nieprawdziwymi, że zawierają szereg błędnych ustaleń, czy nieścisłości, czy nierzetelności, że te badania były wykonywane w sposób niesamowicie pobieżny.
Radio Maryja i Telewizja Trwam realizują idee, do których nawiązuje tegoroczny dokument o mediach ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI. powiedział ksiądz biskup Adam Lepa, członek Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.
Media, to jak wyjaśnił ksiądz biskup, są nie tylko narzędziami czy środkami ewangelizowania, ale są miejscami dawania świadectwa. Episkopat Polski to rozumie, dlatego staje w obronie telewizji Trwam, która jest dyskryminowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Zarówno telewizja Trwam, jak i Radio Maria są miejscami dawania świadectwa. Nie tylko mówią o świadectwie, ale dają świadectwo. Ludzie z różnych środowisk dają świadectwo. Czyli ta ewangelizacja idzie naprawdę do przodu, jest bardzo skuteczna. To samo można powiedzieć o katechezie. Nie tylko się mówi o katechezie, nie tylko zachęca się do katechezy, ale uprawia się katechezę. I to jest dowodem na to, że episkopat nie może przejść obojętnie wobec zarzutu i dlatego staje w obronie.
Ksiądz biskup Adam Lepa odniósł się również do ostatnich ataków na Radio Maryja i telewizję Trwam. Powiedział, że świadczą one o tym, że media te są bardzo ważne w Polsce.
To jest dowód na to, bo zawsze atakuje się godnego sobie przeciwnika. Natomiast można byłoby się zastanawiać, kto za tym stoi. Jakie chce się osiągnąć profity związane z tymi atakami. Tym bardziej, że Radio Maryja i Telewizja Trwam są tymi mediami, które stanowią bardzo wyrazisty, jednoznaczny i ten sam znak sprzeciwu. Chrystus powiedział, że właśnie w związku z tym będą przeciwnicy, będą wrogowie. To świadczy najlepiej o linii, jaką przyjęły Radio Maryja i Telewizja Trwam, a to, że na razie są te trudności związane z przyjęciem na multiplex, to tylko pogorsza sprawę nie Radia Maryja czy Telewizji Trwam, czy Kościoła w Polsce, ale kogoś innego. Jestem przekonany co do tego. Dlatego muszą te środowiska jakoś szukać honorowego rozwiązania, bo już tak długo być nie może.
Tymczasem trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam. Do dzisiaj podliczono 2 424 631 kopii podpisów.
Przed komendą Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu odbyła się pikieta.
Przeciwko likwidacji tamtejszego oddziału protestowali parlamentarzyści okręgu 14, przedstawiciele Solidarności Robotniczej i Rolniczej, a także mieszkańcy Nowego Sącza.
Podczas manifestacji jej uczestnicy podpisali pismo kierowane do ministra spraw wewnętrznych, w którym wyrażono sprzeciw wobec planowanej likwidacji.
Nie zgadzamy się na to, dlatego bronimy placówki wszelkimi możliwymi środkami, powiedział poseł Wiesław Janczyk z PiSu. Plany rządu PO-PSL są w tym przypadku nieodpowiedzialne i niegospodarne.
Bo jeżeli były zamiary likwidacji tej placówki, to przypomnę, że w ostatnich kilku latach wydano około 50 milionów złotych na restrukturyzację, modernizację tej substancji lokalowej, na systemy łączności i tak dalej. Dzisiaj to wszystko ma być niepotrzebne. No stanowczo protestujemy przeciwko temu, nie zgadzamy się. Tutaj pracuje około 500 osób. Lwia część z tych osób tą pracę po prostu straci. Pracownicy administracji nie mają żadnych szans w naszym odczuciu i według naszej najlepszej wiedzy na zatrudnienie długookresowe w innych jednostkach, do których zostaną rozdysponowani, tak jak do policji lokalnej czy do straży pożarnej. Dlatego występujemy stanowczo, jesteśmy zdeterminowani w obronie właśnie tej placówki.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości.
Dziękujemy Państwu za uwagę.